ostatnia katecheza, katecheza kerygmatyczna, prowadzi nas do odkrycia Kościoła jako tego miejsca czy środowiska działania Pana Boga. Pewnego razu ktoś obok Kościoła napisał na murze wielkimi literami: Jezus tak, Kościół nie. Czy takie sformułowanie może podobać się Jezusowi? Czy takie sformułowanie jest prawdziwe? Znaczy, napis jest prawdziwy, ale czy treść takiego sformułowania jest rzeczywiście zgodna z tym, co mówi nam Ewangelia? Chcąc odpowiedzieć na te pytanie, chcielibyśmy chociaż odrobinę zrozumieć, czym jest Kościół. I posłużymy się oczywiście tekstami Pisma Świętego. Najpierw pewne rozróżnienie, które zapewne już nie pierwszy raz słyszymy, a na pewno nie pierwszy raz z moich ust. A mianowicie Kościół piszemy z małej litery i piszemy z dużej litery. To bardzo ważne, albowiem Kościół pisany z małej litery to budynek. Natomiast z dużej litery to wspólnota. Język polski nie rozróżnia tak dokładnie jednej i drugiej formy. Różnica tylko brzmi, nie brzmi, ale w wyglądzie jest, w brzmieniu natomiast nie. I pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, kiedy mówimy Kościół, to pierwsze co, to myślimy właśnie o budynku. Tak pięknej świątyni jak ta, czy innej również. A pierwsza myśl, jaka powinna nam w głowie zaświtać, kiedy słyszymy Kościół, to wspólnota. Wspólnota złożona z żywych kamieni naszych serc. O tym mówiliśmy na ostatniej katechezie, kiedy próbowaliśmy odkryć, jak Duch Święty działa i jak bardzo należy Go prosić, aby działał w nas. Słowo Kościół też często używamy na określenie hierarchii kościelnej, papieża, biskupów, kapłanów, myśląc o instytucji, a rzadziej w odniesieniu do wspólnoty. Chcemy więc sobie to mocno uświadomić, że wspólnota jest tutaj na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu dopiero Kościół pisany z małej litery, czyli świątynia, budynek. Dzieje apostolskie opisujące nawrócenie Szawła, który stał się Pawłem, apostołem narodów, mówią nam tak. A gdy upadł na ziemię, oczywiście Szaweł, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Jak to więc możliwe, że Jezus określił się jako prześladowany, skoro wcześniej miało miejsce już w niebo wstąpienie? Wcześniej Jezus wstąpił do nieba. Dopiero potem przecież objawił się Szawłowi i potem nastąpiło nawrócenie. Z kim więc utożsamia się Jezus, mówiąc: dlaczego mnie prześladujesz? Utożsamia się właśnie z Kościołem pisanym z dużej litery. W takim razie sformułowanie Jezus tak, Kościół nie, już jest nieprawdziwe, ponieważ Jezus utożsamia się z Kościołem, a takie sformułowanie jest sprzeczne samo w sobie. Zobaczmy, jak relacje pomiędzy Jezusem a Kościołem przedstawiają Pisma Nowego Testamentu. Sięgnijmy do listu świętego Pawła Apostoła do Efezji. I czytamy: aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W innym miejscu: i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła. Bóg Jezusa, swojego Syna. Idźmy dalej. Rozdział 4. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności, dzięki całej więźni umacniającej każdy z członków, stosownie do Jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. I jeszcze jeden fragment z 5 rozdziału listu do Efezjan: bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową Kościoła. I list do Kolosan, dwa fragmenty: i On, Jezus Chrystus, jest głową ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Taki nie trzyma się mocno głowy tego, z którego całe ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem. Już pierwsza myśl, jaka nam przychodzi po wysłuchaniu tych kilku fragmentów, nawet wyrwanych z kontekstu, ta pierwsza myśl kieruje nas na wspólnotę. Kim według odczytanych fragmentów jest dla Kościoła Chrystus i jaką spełnia rolę? Jest głową Kościoła, czyli wspólnoty, którą jednoczy, umacnia i buduje. Czy zatem nie jest tak, że człowiek, który obrał Jezusa Panem swego życia, pozwolił więc, by Jezus nim kierował, umacniał go, budował, zgodził się również na to, by Jezus jednoczył go z innymi wierzącymi w jednym organizmie, jaki stanowi właśnie wspólnota Kościoła. Czy, drogi bracie, droga siostro, nie uważasz, że wybór Jezusa oznacza zatem wybór Kościoła, który On, Jezus, utworzył jako miejsce zbawienia tu i teraz? Czy na podstawie fragmentów Pisma Świętego dostrzegasz, drogi bracie, droga siostro, jak wielkim darem Chrystusa jest dla nas Kościół jako wspólnota? Jest to, bracie i siostry, wspaniałe, że Chrystus utworzył wspólnotę uczniów, w której jest obecny i w której daje samego siebie, a nadto wyznaczył każdemu i każdej z nas właściwe miejsce i rolę w tej wspólnocie, bo nie tylko zbawiamy siebie samych, ale także dopomagamy w zbawieniu naszych braci i sióstr. Stąd też ciągle modlitwa wstawienicza chociażby. Popatrzcie, my ciągle modlimy się za kogoś. Nie przychodzimy tu dla samego siebie. Owszem, modlimy się za siebie, ale ileż tu jest intencji za. Ile spraw. Czytaliśmy przed chwilą, że mocą Chrystusa ciało przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Mocą Chrystusa. I jako podsumowanie tej katechezy słuchajmy się fragment pierwszego listu do Koryntian. Dosyć długi to jest fragment, ale bardzo ważny. Mówi nam właśnie o tych zależnościach w Kościele jako wspólnocie. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden człowiek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała, lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczmy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała. A te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. I teraz ostatnie zdanie z tego fragmentu, najważniejsze. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Członkowie ciała Chrystusa są od siebie uzależnieni. Oczywiście w tym bardzo pozytywnym znaczeniu. Usługują sobie w ramach jednego organizmu, którym jest Kościół, ciało, mistyczne ciało Chrystusa. Obierając więc Chrystusa jako swojego osobistego Pana i uznając w Nim jedynego Zbawiciela, wstępując do wspólnoty Jego uczniów, obraliśmy Kościół pisany z dużej litery jako miejsce naszego zbawienia i wzrostu. Jezus powiedział do każdego z nas, do Kościoła, który założył i wyznaczył każdemu rolę do spełnienia. Ja Ciebie powołuję. Dlatego chcemy trwać i wzrastać w Chrystusie w ramach Jego Kościoła, służąc Chrystusowi.